tym, coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym, coś jest.
Coś jest.
Witamy Państwa. Dziś w wyjątkowo odmienionym, w połowie odmienionym składzie Marek Poniedziałek i Adam Ruszczyński.
Dzień dobry.
W zastępstwie Krzysztofa Chmielnika, który się urlopuje od otwartego mikrofonu i od W tym, coś jest. Panie Adamie, formuła programu jest znana. Za chwilkę posłuchamy skrótów czterech wydań otwartego mikrofonu. Przypomnimy sobie, czym się w tej audycji w tym tygodniu zajmowaliśmy. No i porozmawiamy o tym, co mówili słuchacze i spróbujemy odnaleźć, co w tym jest. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także członkowie rządu ruszyli w Polskę, by spotykać się z mieszkańcami miast, gmin i powiatów. Chcą słuchać o problemach mieszkańców, ale też pochwalić się dotychczasowymi osiągnięciami rządu. My w otwartym mikrofonie zapytaliśmy Państwa o to, jakie Waszym zdaniem są najważniejsze zadania dla partii rządzącej i ministrów do końca tej kadencji. Co w Polsce trzeba jak najszybciej zmienić i co Państwo powiedzieliby i o co zapytaliby podczas takiego spotkania?
No jakoś przestało się mówić o ustawie medialnej. Ja uważam, że to jest bardzo ważne. Był już termin wyznaczany w tamtym roku, miało to być w tamtym roku, gdzieś w połowie roku, do końca roku, ale uważam, że to jest wielka szkoda dla Polski.
Proszę Pana, jest dużo spraw. Ja pracowałem w spółdzielni inwalidów i znam te sprawy. Też mam pierwszą grupę i wiem, jak to wszystko wygląda. Wiem, jak trzeba wystawać w kolejkach, jak trzeba czekać do lekarzy i tak dalej. Szkoda, że tego typu sprawy bardzo ważne dla różnych grup społecznych odżywają przy okazji wyborów. I to jest dla mnie bardzo przykre. Niezależnie od tego, jaka opcja rządzi, nikt się tymi ludźmi nie zajmuje, nikt się tymi sprawami nie zajmuje.
Kiedy kobieta urodzi niepełnosprawne, chore dziecko, to pozostawia się ją samą sobie i radź sobie sama. Praktycznie skazana jest ona na codzienną udrękę przez całe życie, bo znam to z własnego doświadczenia. Taka jest sytuacja była i jest. Wydaje mi się, że powinno się to zmienić.
Takie wybrane głosy, Panie Adamie, w otwartym mikrofonie w poniedziałek się pojawiły. Ustawa medialna i bardzo dużo o problemach osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. A co Pana zdaniem jest tą najważniejszą sprawą do załatwienia w Polsce przez najbliższe kilkanaście miesięcy?
Rozumiem to, że sprawa osób niepełnosprawnych w tej chwili pojawiła się na tak zwanej agendzie. Sprzyja temu oczywiście zainteresowanie mediów. Temat jest niezwykle medialny.
A wybory też sprzyjają, tak jak sugerował jeden ze słuchaczy?
Czy wybory? No jednak gdybyśmy spojrzeli na całość populacji niepełnosprawnych, o różnym stopniu niepełnosprawności mamy około 1 000 000 osób. I moim zdaniem no, nie jest to temat wyborczy. Tak? Myślę, że ta część Polaków, która stanowi elektorat PiSu, zarówno twardy, jak i ten jeszcze do pozyskania, koncentruje się jednak na sprawach tak zwanych socjalno-bytowych. Poziom życia jest dla Polaków najważniejszy. Jeżeli Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość jako ten najbardziej istotny element obozu Zjednoczonej Prawicy będzie potrafiła przekonać Polaków do tego, że jest gwarantem utrzymania tych zdobyczy socjalnych, myślę tutaj o 500+, teraz koncepcja tej wyprawki dla dzieci 300 zł, ale też jeżeli problem osób niepełnosprawnych będzie rozwiązywany, bo nie wierzę w to, że on zostanie nagle rozwiązany, to nie jest rzecz na jeden budżet.
No minister Rafalska no, chyba łamiącym się głosem nawet, nie wiem czy nie ze łzami w oczach mówiła, że ona nie jest w stanie w jednym budżecie tego rozwiązać, tym bardziej, że niesie na sobie zaniechania wielu, wielu poprzednich ekip.
No niestety rządy od lewicy do prawicy, poprzednie rządy nie spieszyły się z rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych. Temat ma, że tak powiem, takie ogromne tło, ogromny background. Teraz jest z kolei ogromna presja na błyskawiczne rozwiązanie tego problemu, a błyskawicznie rozwiązać się go nie da. Zatem konkludując, najważniejszym tematem tej kampanii wyborczej, zbliżającej się kampanii wyborczej, będzie kwestia poziomu życia. Polaków i kwestia zagwarantowania perspektyw rozwoju Polski. Oczywiście politycy mogą bardzo dużo mówić i mniej robić, bo w polityce kwestia wiarygodności jest zawsze deficytowa.
Bo w tym coś jest. Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorkowym otwartym mikrofonie Daniel Rutkowski zapytał Państwa o no także poziom życia. Jakoś to się tak w tym tygodniu składa. Pytaliśmy Państwa o to, jak oceniacie swoje możliwości zakupowe w kontekście tego, co opublikował niedawno ZUS. Ekonomiści są zaskoczeni danymi napływającymi z gospodarki. Okazuje się bowiem, że zakaz handlu w dwie niedziele w miesiącu nie miał negatywnego wpływu na zakupy robione przez Polaków, jeśli chodzi o marzec. Sprzedaż w marcu była wyższa o 9,2% w porównaniu z marcem ubiegłego roku. To był najlepszy wynik w tym roku i już 17 miesiąc z rzędu, gdy rośnie sprzedaż o co najmniej 6%. Jak tłumaczymy sobie dobre dane napływające z polskiej gospodarki? Czy rzeczywiście stać nas na więcej?
Takie się przepowiadali, czarne chmury, gospodarka się zawali przez te niedziele, zamknięty handel, że 100 tysięcy ludzi zostanie zwolnionych. No i co wyszło? Jak zwykle.
To ja proponuję, żeby nie mówić w ten sposób, mając taką emeryturę, wydaję masę na leki. No owszem, ja mam ruch, ale do aptek. Natomiast jeśli chodzi o zakupy podstawowe, kupuję, bo żeby nie umrzeć. Jest dużo, proszę pana, demagogii, sukcesów, co nie miara.
Pan przytoczył opracowanie GUS-u. Zgoda, ale wszystkie oceny międzynarodowe też to potwierdzają, więc nie wszyscy są w ciemię bić.
Jedno z dzieci to mam córkę, która kończy w tej chwili studia właśnie, pracuje. Młody człowiek na dorobku. No i tak jak po tym patrzę, to co mi mówią, zderzenie w telewizji, a widok w domu tego wszystkiego, no to jakoś mi ta siła nabywcza, jakoś gdzieś mi to się wszystko nie zgadza.
To nie jest pierwszy temat, kiedy dane makroekonomiczne zderzają się z indywidualną perspektywą gospodarstw domowych naszych słuchaczy. Jak to rzeczywiście jest z tą gospodarką w pana ocenie, tak z szerszej perspektywy patrząc?
No, obraz będziemy mieli zawsze dość złożony. On wynika z zasobności naszych portfeli, a więc podzieliłbym ten punkt widzenia emerytów, którzy no, nie są osobami zamożnymi, bo to nie są niemieckie emerytury, że są to ludzie, którzy muszą sobie wielu rzeczy odmawiać i mogą być zdziwieni tymi danymi. Natomiast jest w tym też drugie dno. Drugie dno polega na tym, że coraz mocniej niektóre grupy wiekowe Polaków w przedziale 30-59 się zadłużają. To pokazują również statystyki zadłużenia, więc częściowo...
Ale to może taki właśnie model troszkę amerykański.
Tak, z całą pewnością.
Wszystko na kredyt.
Z całą pewnością ten model funkcjonuje. Mentalnie jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Jeżeli widzimy polityków, którzy zadłużają miasta na ogromne kwoty pieniędzy, to wielu ludzi myśli sobie o to w ten sposób. No, życie mamy jedno, warto
ważne jest
pożyć,
to, co tu i teraz.
Ważne to, co jest tu i teraz, a później się będziemy jakoś martwić. Może wygramy w totolotka, może poprawi się nasza sytuacja finansowa, może dostaniemy spadek. Takich niefrasobliwych ludzi jest całkiem dużo.
A wiadomo, że cykle koniunkturalne w każdej gospodarce są nieuniknione.
To raz, a poza tym no, zdarza się nam w ciągu życia, że mamy dobrą pracę, później mamy gorszą pracę, a jakieś apetyty konsumpcyjne pozostają. Wielu ludziom trudno się pogodzić właśnie z tymi wahaniami, cyklami koniunkturalnymi w ekonomii.
A jeśli chodzi o ten zakaz handlu w niedzielę, to tak już przed programem ustaliliśmy, że te dane GUS-owskie, porównywanie marca ubiegłego roku, w którym nie było świąt, z marcem tego roku, kiedy była Wielkanoc, ubiegłoroczna Wielkanoc wypadła w połowie kwietnia, no to jest takie troszkę chyba niemiarodajne.
Tak.
Co jednak nie zmienia faktu wpływu, oceny wpływu zakazu handlu w niedzielę na polską gospodarkę? To będzie negatywny wpływ, pana zdaniem? Tak jak
moim zdaniem to, nie będzie negatywny wpływ. Ta teza o tym, że trzeba będzie zwalniać dziesiątki tysięcy ludzi, jest tezą motywowaną politycznie. Oczywiście w sieciach wielkopowierzchniowych nie wydamy tych pieniędzy, ale wydamy to w sklepach osiedlowych, w branży gastronomicznej, hotelarskiej, w innych miejscach. Te pieniądze po prostu z rynku nie wyparują.
No bo tak jak pan mówił wcześniej, lubimy wydawać, lubimy konsumować.
Tak, tak. To jest, wydawanie pieniędzy jest miłe.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środowym otwartym mikrofonie zapytaliśmy państwa o pomysł podatku solidarnościowego. Mówiłem, że będziemy mówić jeszcze o osobach niepełnosprawnych. No i to się w środę w otwartym mikrofonie zdarzyło. Podatek miałby objąć najlepiej zarabiających Polaków. Z wyliczeń dziennika Rzeczpospolita wynika, że może chodzić o około 46 tysięcy osób, które miesięcznie zarabiają powyżej 25 tysięcy złotych. Wpływy z tego podatku miałyby zostać przekazane m.in. na wypłatę dodatku rehabilitacyjnego, którego domagają się uczestnicy sejmowego protestu. Kto państwa zdaniem zasługuje na pomoc w ramach tak zwanego podatku solidarnościowego? Albo kogo państwa zdaniem, albo co można by jeszcze takim podatkiem opodatkować? Posłuchajmy.
Poszedłbym jeszcze dalej. Zrobiłbym tak, że wszyscy, którzy mają tam powyżej 25 tysięcy, to podatkował ich możliwie jak najwięcej i rozdawał wszystkim tym, którzy mają mniej. W tym momencie wszyscy mieliby porówno i mielibyśmy utopię.
No właśnie, tak odnoszę wrażenie, że porówno to już mieliśmy.
No, ale chyba do tego dążymy, tak? Skoro mamy zabierać bogatym po to, żeby dawać gorzej sytuowanym.
Ja myślę, że można byłoby opodatkować bank taki JP Morgan. Zabrać mu te 20 milionów dolarów, które rząd polski przekazał. To jest takie podejście, widzę, pana Morawieckiego, superbankowca, bardzo janosikowe. Jak szuka bogatych, to mu podałem. JP Morgan.
Jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują w spółkach Skarbu Państwa, tak, oczywiście, ujednolicić wypłaty i nie ma nikt nic do gadania. To powinien zrobić rząd. Nie akordowa, nie nazwę to akordowa, ale produkcja, gdzie się toczy. Tym ludziom nie, bo oni pracują na to. Zabierze pan temu, który buduje dom, stawia dach, temu zabierze pan?
Przede wszystkim, kto ustala te sumy za rehabilitację? To są horrendalne sumy. Jak ja słyszę godzina takiej rehabilitacji, 100 zł, 150, że pani tam na piłeczce pochujta dziecko, czy tam pogimnastykuje nóżkę. Kto takie ceny ustala? Skąd to się bierze? To trzeba wszystko zreformować. Druga sprawa, te matki niektóre płaczą. No jest ciężko, na pewno trzeba. Ale nie wszyscy podlegają takim problemom, jak tutaj się to bardzo tak wyolbrzymia. Przede wszystkim dobrze wszystko posprawdzać. Komu taką pomoc trzeba?
Tak, no zacząć należy od tego, że oczywiście żaden rząd nie ma swoich własnych pieniędzy. Zawsze są to pieniądze podatników. To jest takie jedno spostrzeżenie, truizm w zasadzie. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stosunek do nich to jest bardzo głęboki problem etyczny i popkulturowy. Może ja nie będę, mamy mało czasu, rozwijał tego, ale właściwie bardzo wiele osób wyraża swoją niechęć w stosunku do osób niepełnosprawnych.
Niechęć do podatku. Do ilej...
Znaczy, nie, powiedziałbym też, że niechęć do ludzi niepełnosprawnych i do ich problemów, tak jak powiedziałem. No oczywiście, jest to stwierdzenie mocne, ale żyję już tyle lat, że zdążyłem to zauważyć, nawet empirycznie stwierdzić. Natomiast niechęć do podatków to stan naturalny i oczywiście pewną niezręcznością według mnie ze strony premiera Morawieckiego była zapowiedź tego podatku solidarnościowego, no bo można to zrobić przecież również w inny sposób, albo nie wyodrębniać tej grupy zarabiającej po 25 tysięcy, powyżej 25 tysięcy brutto, tylko obciążyć tą daniną na rzecz niepełnosprawnych proporcjonalnie wszystkich w stosunku do
czyli solidarnościowo,
do zarobku. Solidarnościowo. Wtedy byłoby solidarnościowo. W społeczeństwie chrześcijańskim, o etyce chrześcijańskiej byłaby to rzecz, która dotyczyłaby osób nie tylko, powiedzmy, wierzących, ale myślę, że gdyby ten problem przedstawić od strony etycznej, a nie tylko finansowej, to moglibyśmy tutaj spotkać większe zrozumienie. Sytuacja osób niepełnosprawnych budzi wiele kontrowersji, ponieważ jest to bardzo zróżnicowana grupa. Są ludzie niepełnosprawni na jakiś czas, ale są też ludzie niepełnosprawni od urodzenia aż do śmierci. I mówienie o tym, że trzeba dać im wędkę, no jest totalnym absurdem. Trzeba natomiast wspomóc ich rodziny, które się nimi opiekują. I najlepsze, co można zrobić, to przydzielić im pieniądze z budżetu. Problem musi być rozwiązany w sposób godny dla tych ludzi i sprawiedliwych, bowiem no, sprawiedliwość jako idea musi jeszcze mieć przepisy.
To już pan zrobił, panie Adamie, świetny wstęp do ostatniego w tym tygodniu tematu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
A tym tematem jest historia 26-miesięcznego Alfie Evansa, który wciąż walczy o życie w szpitalu w Liverpoolu. Jego rodzice, Tom i Kate James Evansowie, walczą zaś z brytyjskim wymiarem sprawiedliwości i prawem do decydowania i o prawo do decydowania o dalszej terapii swojego chorego dziecka. Jak oceniają państwo tę historię? Dlaczego wola rodziców jest w tej sprawie marginalizowana? No i takie ogólne pytanie, gdzie leży granica między wiedzą medyczną a wiarą?
Rządy, biurokracja nie mają prawa tak zawłaszczać życiem człowieka. Ja się pytam, gdzie są organizacje, które tak na co dzień walczą z tak zwani, no nie wiem, obrońcy praw człowieka? Odnośnie jeszcze werdyktów lekarskich. Wspominałem znaną mi osobiście Annę Walentynowicz. Lekarze nie dawali jej pół roku na przeżycie, z nowotworem przeżyła kilkadziesiąt lat.
Nie chciałbym być nigdy w tej sytuacji, ale z drugiej strony jest to szczęście, że sądy w Wielkiej Brytanii kierują się argumentami naukowymi, a nie religijnymi. Mitologizowanie cuda to Kościół katolicki, niestety. Tylko, że zapominają o jednej rzeczy, o ekonomii.
Postawili błędną diagnozę. Dziecko miało nie żyć, dziecko żyje, więc ponieważ myśmy się pomylili, to te dziecko zamordujemy głodem. Czyli robią to samo, co robili hitlerowcy z żydowskimi dziećmi. Nie damy mu jeść, bo dziecko żyje, to my udowodnimy światu, że to my mamy rację. Jeśli mamy tak wyglądać moja ojczyzna pod rządami Unii, to ja nie chcę Unii.
Smutna historia, ale wszędzie decyduje ekonomia, prędzej czy później. I to jest klasyczny przykład tego, że ekonomia decyduje. Beznadziejny przypadek, przychodzi kres, kiedy trzeba powiedzieć koniec i koniec. I nie mamy.
Ekonomia też decydowała o tym, że z ludzi robiono mydło.
Też prawda. To już jest z kolei w drugą stronę.
Czy nie obawia się pan, że można się zapędzić w takiej argumentacji jednak?
Mi się już czas skończył, ale ja powiem, że to jest temat rzeka.
Ja jestem tą całą sprawą zszokowany. Nie trudno mnie zdziwić, zszokować, a jednak. Jako anglofil muszę powiedzieć, że brytyjskie państwo pokazało, użyję mocnych słów, obrzydliwą mordę. W całym cywilizowanym świecie prawa osób słabych, słabszych są przestrzegane. Ja wczoraj pozwoliłem sobie na swoim profilu na Facebooku zamieścić tweet znanego amerykańskiego aktora Jamesa Wooda, który podaje cytat z znanej amerykańskiej polityki, kandydatki na prezydenta Hillary Clinton, która stwierdza między innymi, że obowiązkiem państwa jest uczenie dzieci, dbanie o ich życie i zdrowie, a rola rodziców jest tutaj drugorzędna. Od razu mi się przypomniał Platon i jego państwo. Natomiast starożytni Grecy mieli tyle mądrości w sobie, że odrzucili jego koncepcję budowy państwa jako koncepcje totalitarne, nie mieszczące się z ówczesną pogańską grecką moralnością. I teraz nowożytne, nowoczesne elity europejskie, nie tylko europejskie, bo i amerykańskie, wracając do tej koncepcji państwa jako takiej totalitarnej struktury, która ma więcej do powiedzenia niż biologiczni rodzice, ubiera się w szaty nowoczesnej tyranii.
Panie Adamie, czy na koniec taka kwestia?
Powiem tak, ja nie chcę takiej Europy.
Czy państwo opiekuńcze w jakimś mniejszym czy większym stopniu nie prowadzi w efekcie do tego, że dzieci, ich dobro, ich życie, zdrowie nie zostają w jakiś sposób, czy przyszłość nie zostają w jakiś sposób upaństwowione właśnie?
Tak.
Jak się przed tym chronić?
To zaczyna być dosyć trwałą tendencją. Na tym było oparte państwo komunistyczne, na tej idei omnipotencji państwa i tego, że właściwie obywatele są jego własnością. Na tym była oparta idea państwa nazistowskiego, które ingerowało tak daleko, że organizowało tą słynną akcję T4, gdzie osoby niepełnosprawne i niepełnosprawne dzieci były zabijane. I dzisiaj ta idea niestety odradza się w Unii Europejskiej. Jeszcze raz powtórzę, ja takiej Unii Europejskiej nie chcę.
Mówią, że historia lubi się powtarzać. Ten program się już nie powtórzy, to było W tym coś jest. Zapraszamy Państwa na przyszły tydzień do otwartych mikrofonów, w poniedziałek i w środę w związku z długim weekendem, a W tym coś jest powróci za tydzień. Dziś Adam Ruszczyński był komentatorem.
Dziękuję.
Marek Poniedziałek również dziękuję za uwagę.